Podcast Grape. Tłoczone z danych.
Gdzie te kobiety? Sprawdzimy dziś na przykładzie 2 milionów europejskich firm. Czy więcej kobiet to lepsze wyniki finansowe? Wyższe zyski? Co z płacami? Jedna kobieta robi różnicę, czy potrzeba więcej, żeby coś się zmieniło? O to wszystko pytamy dziś Joannę Tyrowicz.
Dzień dobry.
A zapraszają Magdalena Smyk-Szymańska
i Marcin Bojanowski.
Zaczynamy. Joanno, gdzie te kobiety?
No, nie wiem, jak ci to, Marcinie, powiedzieć, ale nie są ani w radach nadzorczych, ani w zarządach spółek i nie mówimy tutaj wyłącznie o spółkach giełdowych, które zwracają dużą uwagę zazwyczaj komentatorów, też polityków, bo są jakieś regulacje, ale przede wszystkim o takich zwykłych spółkach. W Polsce to by były spółki z o.o. albo akcyjne. One wszystkie muszą mieć zarządy. Część z nich, jeśli jest wystarczająco duża albo w zależności od formy prawnej, musi mieć także rady nadzorcze. No i tam nie ma kobiet. W Europie w ciągu ostatnich tam 40 lat przeciętnie 70% firm nie ma żadnej kobiety albo w zarządzie, albo w radzie nadzorczej, a w obu tych ciałach 60 parę. I jest pewien trend. Kiedyś to było 70 parę, a teraz jest 60 parę. Więc jest pewna poprawa, ale jak pomyślisz, że to jest 40 lat czy 30 parę lat, to muszę powiedzieć, że szału nie ma. Wychodzą różnice między krajami, ale nie tak zwani usual suspects z Casablanki, czyli nie te kraje, które podejrzewamy o największą równość, zawsze są najbardziej równe, a te kraje, które podejrzewamy o największą nierówność, są najmniej równe. Natomiast też te różnice między krajami to jest taki poziom orzeszków, to znaczy gdybyśmy sobie przyjęli tą średnią 60 parę, to jest cały czas w kraju, który ma relatywnie najmniej nierówności 6 z przodu, a w kraju, które ma najwięcej nierówności, małe 7 z przodu, a nie różnice między 20 a 100 na przykład, czyli małe różnice.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo używasz takiej miary, że 60-70% firm w ogóle nie ma w zarządach kobiet, co jest takim trochę innym spojrzeniem niż, wydaje mi się, przywykliśmy chociażby z mediów słyszeć. Zazwyczaj podaje się jakąś taką miarę, nie wiem, 12% członków zarządów to są kobiety, tak? Co dziesiąta osoba to jest kobieta, a to okazuje się, że ta co dziesiąta kobieta to jest, to oznacza, że w ogóle tylko w 30%, może 40% w firmach w ogóle kobiety się pojawiają.
No to jest też jedno z takich naszych odkryć, bo rzeczywiście ta miara, ile jest średnio kobiet, to jest taka, którą się najczęściej słyszy w mediach i ona jest pewnie ciekawa z różnych perspektyw. Ona średnio w naszej próbie wynosi około 20%, czyli w spółkach niegiełdowych ten odsetek kobiet jest nieco wyższy niż w spółkach giełdowych, bo 12 czy 13%, o których ty mówiłaś, to były dane ze spółek giełdowych. I w tym sensie jest to jakby na plus tych spółek, ale no, dla nas, żeby zrozumieć, co ta średnia 20 parę znaczy, no to trzeba po prostu popatrzeć na to, jak wyglądają rozkłady. No i dzięki temu, że zebraliśmy te dane o firmach, poszczególnych firmach przez tak długi czas, byliśmy w stanie zobaczyć, jak często występuje zjawisko braku kobiety w ogóle we wszystkich organach spółki, albo co najwyżej jednej kobiety. Mhm. Przy czym też część z tych naszych firm to są co prawda spółki, ale niekoniecznie wielkie firmy. I jeśli są rodzinne, to znaczy prawo wymusza posiadanie takiego organu jak Rada Nadzorcza, ale prawo nie zabrania powołania do organu mamy, brata, teściowej ani bratowej. A to znaczy, że część z tych kobiet, które my identyfikujemy, czyli że spółka niby ma jakieś kobiety, to bardziej wynika z tego, że się właścicielowi urodziła córka niż syn. No co nie miał szczególnego wpływu. To znaczy, że część z tych 30% firm, które mają chociaż jedną kobietę, czy 30 paru, to są bardziej powiązania rodzinne niż faktyczne powierzenie jakichś praw decyzyjnych kobietom w tych organach.
A wiecie, jaki to jest procent?
To jest w planach, bo mamy nazwiska wszystkich tych osób. W krajach, w których kobiety nie zmieniają nazwisk po ślubie, da się łatwo prześledzić powiązania patrimonial, w sensie po ojcu. Więc tego rodzaju analizy można przeprowadzić. W krajach, w których kobiety zmieniają nazwisko po ślubie, można przeprowadzić analizę, czy jest to żona, była obecna, wszystko jedno, czy córka, bo też będzie to widać, zanim zmieni nazwisko, więc planujemy zrobić tego rodzaju analizy, ale na razie zatrzymaliśmy się na tym wcześniejszym etapie, bo to jest bardzo dużo pracy z bardzo dużymi zbiorami i jest bardzo nieoczywiste, co zrobić na przykład z błędami w nazwisku. Jakby ktoś napisał Smyk, a potem Smek, to dla komputera to są dwa nazwiska, mimo że prawdopodobnie jest to tylko literówka.
A jak już kobiety w Radzie Nadzorczej się pojawią, to jakoś zmienia zasadniczo dynamikę? Powiedziałeś, że ogólnie dużych zmian w tej dynamice nie obserwujecie, ale też wspomniałaś o tym, że większość firm kobiet w ogóle nie posiada. Natomiast co z firmami, w których kobieta się pojawi? Czy tam, gdzie się już pojawiła, to ta dynamika się zwiększa i jest tych kobiet coraz więcej?
Więc jest takie badanie, które, jak się wydaje, w dużym stopniu wpłynęło na postrzeganie tego procesu, w tym także na politykę gospodarczą z tym związaną. To jest David Matza i Amalia Miller z 2011 roku, chyba po raz pierwszy. I oni prześledzili taki proces, że kiedy trafia na stanowiska, które my byśmy nazwali radą nadzorczą, więcej kobiet, to później w tej samej firmie, w następnych okresach rośnie szansa na to, że pojawią się jakieś kobiety na stanowiskach wysokich zarządczych. Ponieważ to badanie nie dotyczyło Europy, tylko Stanów, no to mówimy o tak zwanych non-executive directors, czyli po naszemu rada nadzorcza i executive directors, czyli po naszemu zarząd. No i te osoby, więcej kobiet w radzie nadzorczej sprzyja większej liczbie kobiet w zarządach. I jest to badanie, które wydaje się stanowiło uzasadnienie dla na przykład legislacji mających wprowadzać tak zwane kwoty, czyli obowiązek dla spółek giełdowych, żeby sprawozdawać konkretną liczbę, konkretny odsetek kobiet w radzie nadzorczej. Tyle, że to badanie zostało przeprowadzone na spółkach giełdowych, bo dla nich były dane, to znaczy dane o spółkach giełdowych są łatwe do pobrania, do zdobycia. No i tam rzeczywiście ta zależność zachodzi. Kiedy popatrzymy na nasze miliony firm, z których tylko część, tak ściśle to około 40 tysięcy obserwacji i mniej więcej 0,4% firm w Europie to są spółki giełdowe. 0,4%. Jak popatrzymy na pozostałe 99,6% firm, no to okazuje się, że tej zależności nie ma. Że działa odwrotny mechanizm, to znaczy jak już masz kobietę w radzie nadzorczej, to myślisz, że styknie i nie musisz mieć żadnej kobiety w zarządzie. I w tym naszym badaniu ustawiamy taką hipotezę, którą potem udaje nam się jakoś empirycznie zweryfikować pozytywnie, że to może być związane z takim publicznym okiem. To znaczy jest duży koszt reputacyjny w dzisiejszych czasach bycia nieinkluzywnym, ale ten koszt reputacyjny dotyczy tych spółek, które widać. Czy to powiedzmy, że będą spółki giełdowe, czy najwięksi pracodawcy w danym regionie, czy sprawdzamy to jeszcze te firmy, które produkują dobra konsumenckie, czyli takie, że my znamy marki i kojarzymy nazwy firm i kojarzymy, kto tam jest szefem, to w nich ten mechanizm działa. Natomiast w pozostałych 99% firm, które pozostają poza naszą percepcją, działa mechanizm. Jak już masz jedną kobietę, to więcej nie musisz.
To wystarczy. Na jakiej zasadzie miałby działać ten mechanizm reputacyjny? To znaczy, jeżeli już mam kobietę w zarządzie, to dodaję kolejną, żeby jakby ten wizerunek wzmocnić? Bo rozumiem, że efekt jest taki, przekłada się obecność kobiety w radzie nadzorczej na obecność kobiety w zarządzie.
Tak. Mechanizmów jest prawdopodobnych kilka. Pierwszy jest taki, że taka hipoteza, postulat, że kobietom zależy na równości w większym stopniu niż nie kobietom. W związku z tym, jak już masz kobiety w radach nadzorczych, a to rady nadzorcze powołują zarządy, no to jest większa szansa, że te kobiety w radzie nadzorczej, jeśli tylko będą miały wystarczającą siłę przetargową, będą w stanie oddziaływać na proces rekrutacji na stanowiska prezesów, wiceprezesów, członków zarządu. Więc to jest pierwszy mechanizm. To jest oczywiście hipoteza, czy kobietom bardziej zależy na równości, czy na innych atrybutach, ale potencjalnie może tak być. Druga hipoteza dotyczy tego, że ponieważ jesteśmy jakoś tam ograniczeni poznawczo, to kobietom łatwiej jest ocenić kompetencje innych kobiet, mężczyzn łatwiej jest ocenić kompetencje innych mężczyzn. W momencie, w którym masz kobiety w radzie nadzorczej, która powołuje zarząd, to twoja ocena kandydatów staje się bardziej zrównoważona i lepiej dostrzegasz atrybuty, potencjalne zalety też kandydatek, nie tylko kandydatów. I te dwie hipotezy miałyby stać za tym, że to zwiększa szansę posiadania kobiet w radzie nadzorczej w danej firmie, zwiększa szansę, że one będą w zarządzie i to powinno działać niezależnie od tego, czy patrzy oko publiczne, czy nie patrzy oko publiczne. Ta nasza hipoteza to jest hipoteza o tym, że ten koszt reputacyjny bycia nieinkluzywnym może skłaniać nawet takie rady nadzorcze, w których kobiety nie mają za wiele do powiedzenia, żeby na wszelki wypadek nie okazać się dziadersem, firmą, która nie wpuszcza kobiet na najwyższe stanowiska, bo za to może czekać publiczny gniew, a publiczny gniew jest kosztowny PR-owo. i na inne sposoby. I też znamy takie firmy, które były publicznie krytykowane za to, że nie ma żadnej kobiety w radzie nadzorczej czy w zarządzie. Te firmy zawsze się tłumaczyły, że to jest proces i to trwa. Potem z dumą ogłaszały, że oto osiągnęły kolejny etap rozwoju społecznego, już teraz mają kobiety w organach, ale to oko publiczne to jest taki mechanizm, który mówi, że to w zasadzie nie chodzi o to, że ty chcesz być inkluzywny, tylko boisz się być nieinkluzywny.
A wspomniałeś o tym, że kobiety, mimo że mogą być w radzie nadzorczej lub w zarządzie, mogą nie mieć za dużo w niej do powiedzenia. Jak to wygląda, kiedy kobiety stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządzie?
No to jest tak zwana hipoteza poprotki. To jest tłumaczenie na polski token hypothesis, czyli takiej jakiejś tokenicznej czy pojedynczej kobiety, czyli że po to, żeby nikt na nas nie krzyczał, że nie mamy nikogo, to mamy po jednej osobie z każdej mniejszości, ale każda z tych osób ma za mały wpływ na to, żeby faktycznie zmienić cokolwiek w firmie, w której pełni funkcję. I ta hipoteza poprotki to jest coś turbo ciekawa historia, bo pierwsza została sformułowana w latach 70. przez Rose Kanter. Jej sposób myślenia o tym był taki, że jak jesteś jedyną przedstawicielką mniejszości, czy jedynym przedstawicielem mniejszości, bo to tak samo się stosowałoby w Stanach do mniejszości rasowych, czy etnicznych, czy religijnych, czy jakichś innych. Ale jeśli jesteś jedynym przedstawicielem, przedstawicielką mniejszości, to coś w tobie robi, kiedy pracujesz. Ona przeprowadziła badania, to socjolożka, więc przeprowadzała badania jakościowe w jednej firmie, której nazwy nigdy nie podała, wcale nie na najwyższych stanowiskach, zwykłe, operacyjne stanowiska pracy, ale w tej firmie zaczęły się pojawiać kobiety i ona prowadziła z nimi wywiady. I po tych wywiadach zidentyfikowała, że jest ileś takich powracających mechanizmów czy sloganów. Pierwszym z nich jest poczucie osamotnienia, odosobnienia, niemożliwość czy brak możliwości porozmawiania z kimś podobnym o swoich doświadczeniach, ale także poczucie bycia izolowanym przez grupę, bycia, że poziom wymagań wobec tej jedynej osoby, która nie pasuje do grupy, jest zazwyczaj większy, że każdy błąd z jej strony jest szerzej komentowany i dyskutowany. Więc te badania na temat tokenizmu z lat 70., zresztą Rose Kanter powtórzyła je po 10 latach po to, żeby pokazać, czy i coś się zmieniło w tej sprawie. Te badania na temat tokenizmu to były badania bardziej o tym, jak się czujesz, kiedy jesteś tą paprotką i co to robi dla twoich możliwości rozwoju własnych, dla twojego komfortu pracy i paru innych rzeczy. I z czasem ten cały kierunek badań wyewoluował do co taka osoba, kiedy jest jedna jedyna, może faktycznie zmienić w organizacji. No i najczęściej te wyniki są dość jednoznaczne, czyli że nie może zmienić za dużo.
A coś może zmienić?
Mamy na przykład takie badania, czy w zależności od tego, jak wiele jest kobiet, włącznie w tych organach, w radzie nadzorczej, w zarządzie, wszystko jedno, czy w zależności od tego, jak wiele jest tych kobiet, to dana firma stosuje równiejszą politykę płacową. Co mamy przez to na myśli? Nie chodzi o to, żeby płacić wszystkim porówno, tylko o to, żeby płacić równą płacę za równą pracę. Więc z innego zupełnie źródła szacujemy, jak duże są nierówności płacowe ze względu na płeć, kiedy je skorygujemy o wiek, wykształcenie, doświadczenie. One są policzone w ramach danej branży, w danym kraju, w danym roku, więc też są takie bardzo zlokalizowane. Jeśli w danej branży, w danym kraju, w danym roku jest większe zróżnicowanie w organach spółek, to są w nim również mniejsza, występuje w tej branży, w danym kraju, w danym roku mniejsza dyskryminacja ze względu na płeć. I celowo używam słowa dyskryminacja, bo ta nasza miara koryguje i różnice w zawodach, i w wykształceniu, i w doświadczeniu zawodowym, i w wieku. Wszystko to, co powinno wpływać na indywidualną produktywność, jest w tej mierze uwzględnione i też mówimy o stawkach godzinowych, żeby się tam nikt nie niepokoił, że kobiety pracują na część etatu. Także jest to jakby miara, która naprawdę odzwierciedla nierówną płacę za równą pracę, tak bardzo jak się da. Im większa równość w organach spółek, tym większa równość w wynagrodzeniach. Przy czym ta monotoniczność też jest taka, że czy masz zero kobiet, czy jedną kobietę, to żadna różnica. Ale w miarę jak masz coraz więcej kobiet w sztukach, nie tylko w procentach, to ta różnica zaczyna być zauważalna.
więcej kobiet, to lepsze warunki zatrudnienia. A jak to się przekłada na sytuację samej firmy, czyli na jej zyski i przychody ze sprzedaży, to też badaliście?
Literatura jest zazwyczaj mniej ambitna i sprawdza, czy kobiety nie szkodzą. Jest takie badanie z 2006 roku Justina Wolfersa, które nie ma charakteru przyczynowo-skutkowego, dotyczy tylko spółek giełdowych i właśnie Wolfers z takim triumfalizmem ogłosił, kobiety nie szkodzą. Nie mam żadnego dowodu na to, żeby kobiety szkodziły, ale to nie jest tak strasznie absurdalne, dlatego że jak popatrzymy na przykład na giełdową wycenę spółek, kiedy spółka ogłosi, że do jej organów dołącza kobieta, to zazwyczaj ceny jak ci spadają. To nie jest długotrwały efekt, ale ten efekt jest. Więc jest jakieś takie przekonanie, że kobiety raczej szkodzą, stąd triumfalizm Justina Wolfersa, że kobiety nie szkodzą. My popatrzyliśmy, tak jak mówię, cały czas te 2 miliony firm. Popatrzyliśmy na spółki niegiełdowe po to, żeby jakby uciec od tego całego zamieszania z 0,4% firm i skupić się na 99,6% firm. I w tym badaniu próbowaliśmy znaleźć jakiś taki sposób zidentyfikowania przyczynowo-skutkowej zależności, czyli nie tylko korelacje, kobieta dołącza, coś się dzieje, czy nie, tylko, no bo na czym polega problem, że ludzie nie trafiają do zarządów i rad nadzorczych spółek przypadkowo. To nie makie rozsypał, tylko ktoś wybrał daną osobę i kiedy wybierał tę osobę, to wiedział, jaką ma płeć. Więc może być kilka powodów, dla których na przykład do spółek, które mają problemy, częściej się powołuje kobiety, bo w sumie iluś facetów już próbowało i mnie wyszło, to w sumie dużego ryzyka, żeby spróbować tym razem z kobietą. Nie ma i tak nie jest dobrze.
Więcej chętnych nie ma.
Drugi argument, że może nie być więcej chętnych. Tak jest. Więc to jest jeden z przykładów, gdzie mogłoby być tak, że wyniki spółek w przyszłości zależą nie od tego, jaka jest ta osoba, tylko wybieramy osobę z uwagi na potencjał wyników spółek w przyszłości. Więc próbowaliśmy znaleźć takie coś, co pozwoliłoby nam znaleźć zależności przyczynowo-skutkowe i używamy takiej specjalnej techniki ekonometrycznej po to, żeby to wypracować. I jesteśmy super zadowoleni z tych wyników, bo co nam wyszło? Wyszło nam, że wpływ zwiększenia zróżnicowania, wpływ, używam celowo tego słowa, wpływ zwiększenia zróżnicowania w organach spółek na produktywność firm jest dodatni, ale nie jest bardzo duży.
Okay.
I teraz, dlaczego to jest fajny wynik? Bo jakby był jakiś ogromny, to było bardzo podejrzane. To znaczy, wyniki spółek zależą od tysiąca rzeczy i płeć władz organów spółek, to nie powinno być coś determinującego. Więc jeśli byśmy patrzyli na to, dlaczego większe zróżnicowanie mogłoby rzutować na wyniki firm, to jest dlatego, że tak naprawdę rozszerzasz sobie, czy rozszerzamy sobie grupę kandydatów, z których wybieramy. Nie zawężamy się do najlepszych mężczyzn, tylko mamy najlepszych mężczyzn i najlepsze kobiety. To powinna być większa grupa, co do zasady. W związku z tym mamy szansę wybrać sobie najlepsze osoby, jeśli nie zamykamy się tylko do grupy mężczyzn. Czyli jeśli przyjmiemy robocze założenie, że nie ma jakiegoś powodu, żeby systematycznie kobiety były zawsze gorsze niż mężczyźni, no to zwiększenie zróżnicowania we władzach spółek powinno średnio podnosić talent. I takie wyniki pokazują wszystkie te badania, które patrzą na zwiększenie udziału kobiet w na przykład władzach lokalnych, władzach parlamentarnych i tak dalej. Można sobie pomierzyć talent na przykład średnim wykształceniem, wcześniejszym doświadczeniem, odsetkiem osób wykonujących przed objęciem funkcji publicznych zawody traktowane jako zawody talentowe, na przykład prawnik, tego rodzaju. Więc wszystkie te badania, które istnieją z innych obszarów, pokazują, że jak zaczyna się dopuszczać kobiety do wyborów publicznych i one osiągają sukces, to średni talent w grupie osób sprawujących władzę rośnie. Też dlatego, że eliminowani są po prostu słabi faceci. I podobny mechanizm działający we władzach spółek powinien się przełożyć na to, że wzrósł średni talent w zarządzie, więc to powinno przełożyć się na pewną poprawę wyników firm. No ale nie wiem, nie 100%, albo 50%, albo 30%. I my mamy taki wynik, że to jest mniej więcej, jakbyśmy zwiększyli zróżnicowanie ze względu na płeć w organach o 10%, czyli na przykład z 20 do 30% kobiety, to firma będzie rosła o tam 0,2 punktu procentowego szybciej we wszystkich następnych latach, kiedy to jest prawdą. Więc to można powiedzieć, że jest mały efekt, z drugiej strony nic nie zmieniliśmy w tej firmie. Jedyne, co zmieniliśmy, to kto w niej zarządza. Tak?
Powiedziałaś we wszystkich następnych latach, czyli ten efekt pojawia się dosyć szybko.
To jest średnie tempo wzrostu w całym okresie po. Inna sprawa, że ten wynik jest bardzo odporny. To znaczy, to nie jest tak, że on ma zastosowanie tylko kiedy przejdziemy z 20 na 30. Mhm. Albo tylko w jednej branży, albo zależy od jakiegoś konkretnego okresu i specyficznego kraju. Co więcej, jak wyłączymy z próby firmy, które nigdy nie miały żadnej kobiety, wyłączymy z próby firmy, które zawsze miały jakąś kobietę i w związku z tym zmieniał się tylko odsetek, ale nie sam fakt. Czyli jakby naprawdę okroimy ją, tę naszą próbę maksymalnie, to cały czas dostajemy bardzo podobne rezultaty.
To bardzo ciekawe. Też od wielkości firmy to nie zależy, od żadnego czynnika, który w tej chwili możemy wymienić.
Nie.
Muszę to zapytać, skąd macie bazę 2 milionów europejskich firm? Jak to się liczy później na nie?
Mamy bazę większej liczby firm. Niektóre rzeczy umiemy policzyć nawet na 5 milionach. Będziemy używać polskich przykładów. Wszystkie spółki tak zwane kapitałowe, co w polskich warunkach oznacza spółki z o.o. i spółki akcyjne, muszą kierować do KRS, czyli Krajowego Rejestru Sądowego, swoje informacje rejestrowe, czyli kiedy została założona, jaki ma REGON i tak dalej, oraz kto zasiada w organach tych spółek, kto jest w imieniu tych spółek uprawniony do podejmowania decyzji i kto jest zobowiązany do pełnienia nadzoru. To jest taki element legislacji, który służy do tego, żeby mimo, że spółka jest kapitałowa, zachować transparentność w relacjach gospodarczych. Tak by to tłumaczyli prawnicy. I dzięki temu, że one to muszą wysłać do KRS, a informacja w KRS jest publicznie dostępna, to my możemy ją pozyskać. I to nie jest tak, że my chodziliśmy po KRS-ach wszystkich krajów Europy przez ostatnie 40 lat. Jest taka firma, która to robi i ona nam te dane udostępnia. Za odpłatą oczywiście sowitą. Natomiast te dane, tak jak oni je udostępniają, są pełne bałaganu, bo na przykład nie, fundacje też muszą się sprawozdawać do KRS, bo też są osobami prawnymi, a nie fizycznymi. Spółdzielnie muszą się sprawozdawać do KRS. Więc żeby dojść, a w każdym kraju jeszcze dodatek spółka z o.o. się nazywa czymś innym. I tylko na przykład w niektórych krajach wystarczająco duże spółki z o.o. muszą coś tam. Więc żebyśmy doszli od tego, co daje ta firma jako zbiór danych, do tego, z czym my możemy pracować, to był, jak mówią Amerykanie, 7 years overnight success, czyli 3 kolejne wersje kodu czyszczące danych, 3 kolejne, nazwijmy to tak, pokolenia naszych współpracowników młodych i asystentów i 7 lat kodowania, żeby to wszystko wyczyścić. No ale jak już wyczyściliśmy, to teraz mamy 100 kilkadziesiąt milionów członków, 12 milionów obserwacji po firmach i 2 miliony firm. Tym ostatnim pokoleniem, które szczęśliwie dotrwało do sukcesu w postaci gotowego zbioru danych do pracy, jest Sebastian Zalas i Hubert Drążkowski. I wspólnie mamy taki artykuł, w którym opisujemy cały ten proces czyszczenia danych, który zgodziło się opublikować Nature Scientific Data, więc jesteśmy tym bardzo podekscytowani. Ale sam fakt publikacji, poza tym, że nas ekscytuje, jest w tym sensie mniej ważny, że bardziej ważne jest to, że policzyliśmy dla wszystkich krajów, wszystkich lat, wszystkich sektorów, rozmaite miary równości czy zróżnicowania ze względu na płeć w organach władz spółek i taki zbiór udostępniliśmy wszystkim innym naukowcom do badań. Znaczy my nie możemy dać tych danych indywidualnych po poszczególnych firmach czy też osobach, ale możemy policzyć średnie albo udział firm, które nie mają kobiet i tego rodzaju miary udostępnić innym naukowcom do badań po to, żeby nie musieli wykonywać tej całej katorżniczej 7-letniej pracy, którą my już wykonaliśmy. One już są dostępne na stronie GRAPE.
A jeśli ktoś, kto nie jest naukowcem, chciałby się dowiedzieć, jak w Polsce wygląda różnorodność?
To też może sobie pobrać te dane, bo poza tym, że są w formatach dla naukowców, to są też w formatach dla zwykłych ludzi i może sobie tam obejrzeć, jak wyglądało to w poszczególnych branżach w Polsce w poszczególnych latach.
Super.
To pinki jest i mózg, to pinki jest i mózg.
Cała dyskusja o dostępie bądź niedostępie, zróżnicowaniu na stanowiskach zarządczych i w radach nadzorczych w poszczególnych spółkach, to jest trochę dyskusja, na którą można patrzeć na 2 sposoby. Pierwszy to jest taki, że którego ja nienawidzę. Pierwsza kobieta w zarządzie Google albo pierwsza kobieta w zarządzie jakiejś innej spółki, której nazwę wszyscy znają. I to ma być jakieś takie coś, że się komuś udało. I to zaczyna być trochę taka dyskusja o tym, jak być Serena Williams. Nie może być tak, żeby osiąganie pewnego awansu zawodowego w przypadku mężczyzn było normalne, a w przypadku kobiet wielkie wow. Bo to będzie cały czas taka dyskusja o tym, że czasem któryś się uda przełamać szklany sufit. To nie jest dyskusja równościowa. To jest cały czas dyskusja dziwadła z imaginarium jakiegoś nadzwyczajnego. I to jest jeden sposób patrzenia na te rzeczy. Ale drugi sposób patrzenia na te rzeczy to jest, czy nasz język i nasz sposób patrzenia na te procesy w wystarczającym stopniu odnosi się do danych, do faktów i do badań. Bo jak popatrzymy na najważniejsze osoby w literaturze naukowej, które się zajmowały kwestią równości w dostępie do najwyższych stanowisk korporacyjnych i awansu, ścieżek awansu zawodowego, równości tam, to najczęściej to są kobiety, profesorki, które uczą w szkołach biznesu. Czy będziemy dyskutować o Marianne Bentrand, czy będziemy mówili o Lizzie Westerlund, czy będziemy mówili o pracującej w Aarhus Ninie Smith, to są wszystko naukowczynie, które poza tym, że miały jakiś aparat badawczy, to też uczyły po prostu ludzi w szkole biznesu. To byli chłopcy, czasem dziewczynki. I one obserwowały wzorce zachowań, wiecie, na zajęciach w uczelni, nie? Na programach MBA, na najlepszych uczelniach amerykańskich czy europejskich. Nina Smith ma jeszcze doświadczenie z zasiadania w radach nadzorczych dużych duńskich spółek. I one, obserwując pewne wzorce zachowań, się zastanawiały, czy to jest doświadczenie jednostkowe, że to tylko w mojej klasie tak jest, czy tylko w mojej radzie nadzorczej, czy to ma charakter powszechniejszy. Wtedy szły do danych, sięgały do danych i pokazywały kolejne wyniki badań, które identyfikowały bariery, w tym nie tylko bariery prawne, ale też takie właśnie behawioralne czy poznawcze, te hipotezy, które się w danych potwierdzały. I w tym sensie myślę, że gdybyśmy ich w większym stopniu słuchali, czy szybciej słuchali, to byśmy po prostu mniej byli zakleszczeni w takim rozumowaniu, że nie wiem, 40% kobiet w tych organach coś rozwiązuje, albo trzeba zwiększyć udział kobiet z 20 paru do 30, bo to coś zmieni. To są fajne metryki, można je zmierzyć. Można podać, że coś wynosiło 20, a teraz wynosi 23 i to jest jakiś wzrost. Ale to jest tylko przybliżenie faktycznego procesu, a nie faktyczny proces. I co mam przez to na myśli? Co mi po 20% czy 25% kobiet, jeśli 70% spółek nie ma żadnej kobiety. I to 25 może urosnąć do 27, ale cały czas 60 parę procent spółek nie będzie miało żadnej kobiety. Musimy tym danym przyglądać się szerzej, bardziej, mniej skupiać uwagę na spółkach giełdowych, które są, jak widać, specyficzne tym, że skupiamy na nich uwagę po to, żeby lepiej zrozumieć całe procesy. I dla mnie ta lekcja, że to są wykładowczynie ze szkół biznesu, była pewnego rodzaju takim otwieraniem oczu. To znaczy ludzie, którzy siedzą na wydziałach ekonomii, nie mieli takich pomysłów, a ludzie, którzy uczą w szkołach biznesu, te wszystkie pomysły mieli.
To pinki jest i mózg, to pinki jest i mózg.
Sprawdziłyście także, co się dzieje z kobietami dyskryminowanymi w firmach? Czy uciekają w samozatrudnienie? Co się okazało?
Miałyśmy taką hipotezę, że jeżeli rynek płacozatrudnieniowy, czyli takim, w których twoje zatrudnienie, twoja płaca zależy od pracodawcy, jest jakoś nierówny względem kobiet, to być może takie kobiety częściej będą odchodzić do samozatrudnienia i jakby decydować się na własny biznes. Taka była robocza hipoteza i faktycznie jak spojrzałyśmy w dane, to okazało się, że istnieje zależność między częstością wyboru samozatrudnienia wśród kobiet i luką płacową w krajach, latach. Ale taka sama zależność istnieje również w grupie mężczyzn. Dlaczego tak może być? Być może te rynki pracy, w których istnieje nierówność ze względu na płeć, są ogólnie rzecz biorąc trudniejsze i bardziej nierówne. Może tak być. To nie było clue tego badania, natomiast zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego ten efekt w niektórych aspektach jest silniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet. I tutaj pomysły były dwa. Albo kobiety inaczej wybierają samozatrudnienie, inne mechanizmy nimi kierują, albo po prostu są inne. No i tą jedną rzecz możemy, korzystając z ekonometrii, sprawdzić. To znaczy możemy sprawić, że spróbujemy tym kobietom, które mamy w bazie danych, na podstawie ich cech przyporządkować mechanizm wyboru samozatrudnienia taki, jak funkcjonują mężczyzn. Czyli wyrównujemy grupę kobiet i mężczyzn pod względem cech, tak, wykształcenia, wieku i tak dalej, i sprawdzamy, jak często one by wybierały samozatrudnienie, gdyby decydowały tak, jak to robią mężczyźni w tej naszej próbie. I co się okazało? Okazało się, że ta różnica w tym efekcie luki płacowej na wybór samozatrudnienia nie wynika z różnicy w cechach, ale w różnicy w mechanizmach wyboru samozatrudnienia. To znaczy, gdyby kobiety wybierały samozatrudnienie w taki sam sposób jak mężczyźni, to luka płacowa częściej wypychałaby je do samozatrudnienia.
Czyli byłoby przy tych poziomach nierówności płacowych ze względu na płeć, które obserwujemy w danych, powinno być więcej kobiet samozatrudnionych niż obserwujemy w danych. No i teraz dlaczego tak może być? Roboczy wyjaśnienie, które jakoś tam potwierdza się w danych, jest proste, to znaczy dyskryminacyjne rynki pracy nie funkcjonują w bardzo inkluzywnych społeczeństwach. Jak społeczeństwo jest inkluzywne, to jest inkluzywne partout, czyli wszystkie jego mechanizmy są, czy tam rynki są inkluzywne. Inkluzywna będzie edukacja, inkluzywny będzie dostęp do kredytu, jeśli potrzebujesz na potrzeby działalności gospodarczej, inkluzywny będzie dostęp do sieci biznesu po to, żeby swój własny biznes rozwijać i tak dalej. Natomiast rynki pracy dyskryminacyjne funkcjonują w dyskryminacyjnych społeczeństwach. Trudniejszy dostęp dla kobiet do kredytu, trudniejszy dostęp dla kobiet do sieci biznesu. Przez to mniej kobiet w sieciach biznesu, więc też mniej homofilii i paru innych mechanizmów, o których wiemy, że one w rozwijaniu biznesów działają. Czyli chociaż się wydaje, że dyskryminacja płacowa ze względu na płeć koreluje nie tylko z wysokim prawdopodobieństwem samozatrudnienia wśród kobiet, co także wśród mężczyzn, to wiemy też, że byłoby znacznie więcej samozatrudnionych kobiet, gdyby problem dotyczył tylko dyskryminacji na rynku pracy, a nie w całości dyskryminacyjnych społeczeństw. Number of the day
is... Joanno, jaka liczba sponsoruje dzisiejszy odcinek?
W tych całych badaniach nad równością dla kobiet w obszarach społeczeństwa związanych z takimi wysokimi aspiracjami, bo ten projekt, o którym teraz opowiadamy, to dotyczył i zarządów, i rad nadzorczych spółek, i tak zwanych wysokich stanowisk per se, i samozatrudnienia, jak przed chwilą opowiedziałaś. Więc w tych całych badaniach skupiamy się zazwyczaj na tym, czy i jak bardzo kobiety mają równe szanse, licząc to na średniej. No i te 25% kobiet, to wszyscy. Dla mnie taką liczbą, która ustawiła w ogóle całe to myślenie o kwestii równości, jest te 60 parę, 70 parę, czyli odsetek firm, które nie wpuściły żadnej kobiety do organów władzy, do swoich spółki. I jak sobie pomyślimy, że w tych spółkach też musiały być mamy, żony, bratowe i córki, no to ta skala wykluczenia kobiet jest naprawdę zadziwiająco wysoka. I w tym sensie no cały czas to jest men's world, to nie jest świat, który wita kobiety. Pomyślimy o tym, że bardzo wiele biznesów, które się prowadzi nawet w postaci spółki prawa handlowego w Polsce, to są biznesy rodzinne w rozumieniu, rodzinna strategia na utrzymanie i stworzenie jakichś szans rozwojowych dla danej rodziny, czyli że kobieta w tym uczestniczy, ale nie ma praw decyzyjnych. Kobieta żona, kobieta matka, siostra wspiera rozwój tego biznesu w tej czy w innej postaci, ale nie ma w nim żadnych praw decyzyjnych. To jest jednak bardzo istotna, tak, obserwacja i w tym sensie jest to dla mnie najważniejsza liczba z tych wszystkich badań.
Joanna opowiadała dzisiaj Państwu o wynikach projektu Erhat. Dziękujemy Ci, Joanna. A mówili do Państwa Magdalena Smyk-Szymańska
i Marcin Bojanowski.
Dziękujemy.
Dziękujemy. To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za 2 tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.